Dzięki Tobie, drogi Ojcze, że jesteś dzisiaj pośród nas. Tak dziękuję Ci za Twoje słowo, które jest żywe i skuteczne. Tak przemawiaj dzisiaj do nas, Panie. Poruszaj nasze serca i abyśmy mogli też to, co chcesz do nas powiedzieć, mogli wprowadzać w nasze życie. Amen. Czasami tak jest, że kiedy kaznodzieja przygotowuje kazanie, no to modli się konkretnie, co Bóg chce powiedzieć do danej społeczności. Ale też wielokrotnie się tak zdarza, przynajmniej w moim przypadku, że Bóg przemówi do mnie osobiście pewnym słowem i wtedy wiem, że to jest nie tylko dla mnie, że to jest ważne i istotne i warto się tym podzielić również z Kościołem. Taka będzie moja dzisiejsza usługa. Chciałbym dzisiaj mówić o dwóch myślach, które wierzę w to głęboko, Bóg włożył w moje serce. I chciałbym mówić o takich podstawach tego, czym jest chrześcijaństwo. Możliwe, że ci, co byli w piątek, w pewien sposób będą widzieć pewną analogię do tego, co było mówione tutaj podczas wieczornego nabożeństwa. Takie dwie myśli, którymi chciałbym się podzielić, będą się opierać na dwóch bardzo krótkich fragmentach Słowa Bożego. Oprócz tego też mam ze sobą pewną rzecz, którą chciałbym posłużyć się jako pewnym przykładem. W międzyczasie poproszę Bartka, żeby przyniósł mi tą rzecz. Ale na początku chciałbym, żebyśmy sobie popatrzyli na pewną prezentację. I chciałbym wam zadać kilka pytań. Kiedy patrzymy na bokserów, kiedy patrzymy na sportowców, to zadaję sobie pytanie, czy wystarczy chodzić regularnie na galę boksu, żeby być dobrym bokserem? Czy wystarczy oglądać, jak walczą, żeby mieć takie mięśnie? Dalej, kiedy popatrzymy na kolejne zdjęcia, czy wystarczy pasjonować się wszechświatem? Czy wystarczy oglądać zdjęcia, żeby być astronautą? Czy to wystarczy? Czy wystarczy słuchać codziennie obrad, żeby zostać politykiem? Czy kiedy będziemy włączać codziennie naszą telewizję i słuchać obrad, to zostaniemy politykami? Czy jeżeli chcę być dobrym piłkarzem, czy to wystarczy, że będę siedzieć na trybunach i będę kibicować mojej ulubionej drużynie? Czy to wystarczy? Czy zostanę świetnym prawnikiem, albo sędzią, albo prokuratorem, kiedy usiądę w ławce podczas wielu rozpraw i będę przysłuchiwał się temu, co tam się dzieje? Czy tak się stanie? Odpowiedź jest jasna. Oczywiście nie. Sportowcem zostaje się dlatego, że poświęca się swoje życie, poświęca się swój czas i bardzo ciężko się pracuje na sukces. Żeby zostać astronautą, to potrzeba zdobyć określoną wiedzę, określone szkoły, trzeba mieć do tego pewne predyspozycje i również trzeba poświęcić całe swoje życie. I tak dalej mógłbym wymieniać zarówno polityk, jak i piłkarz, jak i prawnik, jak i wiele, wiele, wiele innych zawodów. To nie wystarczy być słuchaczem, nie wystarczy tylko co jakiś czas się pojawić, nie wystarczy tylko co jakiś czas wziąć w tym udział. I tak zadałem sobie pytanie, co definiuje zatem prawdziwego chrześcijanina? Czy możemy go zdefiniować na podstawie wizyt w kościele? Czy możemy go zdefiniować na podstawie wysłuchanych kazań? Czy może na podstawie obejrzanych filmów o tematyce chrześcijańskiej? Bo tak dużo jest ich teraz na YouTube. Czy może prawdziwego chrześcijanina poznaje się pod kątem częstotliwości jego modlitw? Ja nie mówię, to są bardzo ważne i bardzo ważne i istotne rzeczy. Jednak tak samo jak kibic na stadionie nie jest piłkarzem, tak samo niekoniecznie człowiek, który przychodzi do kościoła, musi być chrześcijaninem. Tak samo jak człowiek odwiedzający rozprawy sądowe niekoniecznie musi być prawnikiem, Tak samo człowiek, który się modli, niekoniecznie musi być chrześcijaninem. To są istotne i ważne rzeczy, o czym mówi Słowo Boże, jednak one same w sobie nie definiują chrześcijaństwa. Chciałbym zadać tobie i mi pytanie, co takiego jest w tobie, co takiego jest we mnie, że określasz się mianem chrześcijanina? Zastanówmy się przez chwilę. Co to jest? Czym różnisz się od tłumów ludzi, którzy podobnie jak ty dzisiaj wstali, żeby pójść do kościoła? Czym różnimy się od tłumu ludzi, którzy dzisiaj tak jak my śpiewają pieśni, którzy wznoszą swoje modlitwy? Czym różnimy się od tych wszystkich ludzi? Dlaczego uważam, że w to, w jaki sposób ja żyję, to właśnie jest chrześcijaństwo? Chcę powiedzieć o dwóch aspektach, które moim zdaniem determinują bycie prawdziwym chrześcijaninem. I oczywiście te aspekty można by było rozszerzyć na kolejne. Tak jak tutaj słyszeliśmy, również miłość jest bardzo ważna. Ale myślę, że te dwa istotne fundamenty odróżniają nas od ludzi, którzy również się modlą. Powinny odróżniać nas również od ludzi, którzy chodzą do kościoła. Pierwsza rzecz. Pierwsze, co powinno nas odróżniać jako chrześcijan od ludzi, którzy tylko żyją religią, którzy tylko wypełniają pewne obrzędy, jest obecność żywego Boga. Zgodzicie się ze mną? Wielka eureka. Przecież my to wszystko wiemy. Jednak mówiąc o obecność Boża, mam na myśli coś więcej niż taki chwilowy zachwyt podczas uwielbienia. Mam na myśli coś więcej niż tylko takie wspaniałe uczucie, gdy wiemy, że coś się dzieje w Kościele. Coś więcej niż tylko to, że dobrze nam tutaj razem. Tak samo jak bokser chcący osiągnąć sukces poświęca się całym swoim życiem, tak samo człowiek pragnący być prawdziwie chrześcijaninem musi podporządkować swoje życie Bożym regułom. Amen? Boża obecność to słuchanie Jego głosu i posłuszeństwo temu, co On mówi. Zdaję sobie sprawę z tego, że każdy z nas ma swoje zainteresowania, pasje, pewne rzeczy lubimy robić, pewne musimy. Jednak wiele z nich bardzo mocno zaprząta nam głowę. Tak jest? U mnie tak często jest. Wiele rzeczy nas ekscytuje, bawi, uszczęśliwia i nie neguję tego. Nie uważam, że to jest złe, o ile to nie jest grzechem. Jednak coś, co poruszyło moje serce niespełna miesiąc temu, to krótkie zdanie z jednego z psalmów. Mianowicie psalmista Asaf w psalmie 73 powiedział takie słowa: kiedy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. Wiecie, siedziałem jak wryty w swoim fotelu. Od razu przez moją głowę przeszło setki myśli. Tego, co lubię robić, tego, co sprawia mi przyjemność. I tylko jedno stwierdzenie. Kiedy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. To jest Boża obecność, która powoduje, że wszystko inne przestaje mieć znaczenie. Amen. Wcześniej jeszcze Asaf dodaje, lecz ja zawsze będę z Tobą. Innymi słowy, Asaf się modli, Boże, tak wiele rzeczy sprawia mi radość. Jednak wobec tego, czego doświadczam, będąc w bliskości z Tobą, wszystko przestaje już mnie cieszyć. Wszystko przestaje mnie cieszyć. I zadaję sobie i tobie, drogi słuchaczu, dzisiaj pytanie, czy ja mam taką właśnie postawę? Czy doświadczasz takich momentów, w których właśnie tak się modlisz? Kiedy jestem z tobą, nie cieszy mnie ziemia. Nie cieszy mnie nic, co do tej pory sprawiało mi wiele frajdy. Wszystko blednie wobec blasku Twojej obecności, Boże. Czy dzisiaj jestem bokserem, który rzucił wszystko, żeby osiągnąć swój cel? Czy tylko po raz kolejny przychodzę na galę, aby coś przeżyć, aby coś zobaczyć? Czy dzisiaj jestem piłkarzem, który podejmuje ten trud treningu? Czy też jestem tylko fanem, który siedzi na trybunach i głośno krzyczy? Czy dzisiaj przyglądam się temu, co czyni Bóg? Czy też może jestem w centrum tego, co On pragnie czynić? Ponowię moje pytanie, co różni mnie i ciebie, co powinno różnić mnie i ciebie od 90% naszego społeczeństwa, które twierdzi, że jest chrześcijańskie? Co różni? Odpowiedzmy sobie sami, czy doświadczyliśmy kiedyś takiej Bożej obecności, że mogliśmy powtórzyć za Asafem, kiedy jestem z tobą, nie cieszy mnie ziemia. Nie cieszą mnie błyskotki tego świata. Bóg pragnie, aby nasze życie właśnie w taki sposób wyglądało. Amen. Możliwe jest to, że w momencie, gdy... Możliwe jest to w momencie, gdy właśnie podporządkujemy się w pełni Bożym zasadom, Bożym regułom. Co nas odróżnia od tłumów? Co mnie i ciebie odróżnia od tłumów? W liście do Filipian, otwórzmy 3 rozdział, wersety od 7 do 11. Czytamy tam takie słowa. Paweł mówi, ale wszystko, co było mi zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać Chrystusa. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby Go poznać i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Zastanówmy się przez chwilę. Jesteśmy tylko ludźmi. I tak wiele czasu zaprzątają nam różne rzeczy. I kiedy mielibyśmy tak szczerze spojrzeć w swoje serce, czy jesteśmy gotowi, aby powiedzieć, wszystko uznaję za śmieci wobec doniosłości, jaką ma poznanie mojego Pana Jezusa Chrystusa? Nie myśl teraz o tym, kto to powiedział. Bo być może dla ciebie sukcesy Pawła, być może dla ciebie to, czym on wtedy mógłby się chlubić, nie jest niczym wielkim. I patrzymy na to, co za różnica. Ale popatrz dzisiaj na swoje życie. Na to, co sprawia, że najwięcej poświęcasz temu czasu. Na to, co tak naprawdę zaprząta twoją głowę. I powiedz, czy możesz tak szczerze przed sobą wyznać, uznaję to za śmieci wobec doniosłości, jaką ma poznanie mojego Pana. Wiecie, to słowo nie jest najprostsze. Ale jestem przekonany, że Pan Bóg, jestem przekonany, że Pan Bóg cały czas pragnie, aby nasze chrześcijaństwo nie było w niedzielę i w środę. Jestem przekonany, że On spogląda do Twojego domu każdego dnia, patrzy na Twoje życie i mówi: tutaj pokazuje się Twoje chrześcijaństwo. Tutaj jest całe Twoje życie. Jesteś tylko kibicem, czy rzuciłeś wszystko i jesteś gotowy powiedzieć: uznaję wszystko za śmieci wobec doniosłości, jaką poznanie mojego Pana. Już nie jest tak łatwo powiedzieć amen na to. Już nie jest tak łatwo powiedzieć amen. Wiecie, przychodzenie do kościoła nie może być formą zaspokojenia własnego sumienia. Jeżeli tak jest, to całkowicie niepotrzebnie. Można spędzić niedzielny poranek w całkiem inny sposób. Można się bardzo dobrze bawić. Można się lepiej wyspać. Jeżeli nie znajdujemy Boga w naszej codzienności, to nagle nie odnajdziemy Go w ciągu 2 godzin w niedzielę. Niestety, taka jest prawda. To nie jest żadna magia. To się nie dzieje nagle. To się dzieje przez proces, który czyni Duch Święty w Twoim życiu. Jeżeli zrozumiałeś tą pierwszą podstawową lekcję, że prawdziwym chrześcijaninem to znaczy być blisko Boga, to znaczy doświadczać Jego obecności, to znaczy słyszeć Jego głos. Nie inaczej. Tak jak powiedziałem, jest to przede wszystkim słowo, którym Bóg poruszył moje serce i skonfrontował moje życie. Jeżeli to, o czym mówię, nie gra dla Ciebie roli, to być może warto się zastanowić. Po co przychodzimy do kościoła? Po co ja tu jestem? Dlaczego ja tu jestem? Czy raj, niebo jest głównym powodem dla mnie, że ja chcę kroczyć za Chrystusem? Czy strach przed śmiercią, strach przed piekłem jest głównym powodem, aby chodzić za Chrystusem? Bzdura. Wiecie, choćby niebo było najbrzydszym miejscem, jakie potrafię sobie wyobrazić, to zmierzam tam z wielką ochotą. Nie dlatego, bo nie dlatego gdzie, ale dlatego z kim. Amen. Nie dlatego gdzie, ale z kim. To determinuje moje i Twoje chrześcijaństwo. Nie gdzie, ale z kim. Jeżeli chodzisz do kościoła, oczywiście nie mówię do nikogo teraz personalnie, ale jeżeli przychodzisz do kościoła dlatego, że boisz się piekła, dlatego, że musisz w jakiś sposób zaspokoić swoje sumienie, to chcę Ci powiedzieć, to tak samo, jakbyś chciał iść do lekarza, poszedł do przychodni, usiadł w swoim, usiadł w siedzeniu, w poczekalni, posiedział 2 godziny, popatrzył na zegarek i powiedział: okej, wracam do swojego domu. Czy coś się zmieni? Jeżeli nie wejdziesz do doktora, on nie przebada Ciebie, nie przepisze Ci odpowiednich leków. Czy coś się zmieni? Tym jest przychodzenie do kościoła. Może będzie fajnie. Może porozmawiam z kimś ciekawym. Może ktoś mnie czymś zainteresuje. Kiedy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. A teraz zadam Wam trochę przewrotne pytanie. A kiedy nie jestem z Tobą, co się zaczyna dziać? Wiele rzeczy mnie cieszy. Zapominam o tym, co jest najważniejsze. Zapominam o Twojej obecności. Nie ma chrześcijaństwa bez Bożej obecności. Nie ma Bożej obecności bez szukania Go ponad wszystko. Amen. Przykład z życia wzięty. Ostatni piątek. Tak się składa, że bardzo lubię uprawiać sport. I zawsze w piątek mam trening. I pierwsza myśl, jaka mi przyszła, trochę mi to koliduje z piątkowym nabożeństwem. I do momentu, kiedy nie wybiła godzina 18, tutaj cały czas krążyło to po mojej głowie, że 15 po zaczyna się mój trening. Taki banalny przykład. Ale kiedy rozpoczęło się to nabożeństwo, kiedy kaznodzieja wyszedł i zwiastował Słowo Boże i kiedy Bóg zaczął do mnie przemawiać, przypomniałem sobie po raz kolejny słowa, które powiedział Asaf. Kiedy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. Nie cieszy mnie ziemia. Kiedy w sobotni poranek zazwyczaj nie śpię zbyt długo, wychodzę, jak jest dobra pogoda, na spacer, żeby się modlić. I znowu przypominam sobie słowa. Kiedy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. I myślę sobie, Boże, jakim wielokrotnie jestem głupcem. Jak wiele rzeczy zaprząta moją głowę. Jak wiele razy życie ucieka mi przez palce. A to wszystko jest takie proste. Kiedy jestem z Tobą, to wszystko przestaje mieć znaczenie. Druga myśl. A więc po pierwsze jest to obecność Boża, która powoduje, że mogę nazywać się chrześcijaninem. Druga myśl, jaka rysuje się na kartach Biblii, ja to sobie nazwałem, jest to pewna dynamika. Chrześcijaństwo to nie jest coś statecznego. Oczywiście zaraz to wyjaśnię. To nie jest konstant, wręcz przeciwnie. Jeżeli mamy dostęp do Bożej obecności, to Bóg wymaga od nas ciągłej dynamiki. I ta dynamika, mam wrażenie, że opiera się na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, są to zmiany, jakie Bóg pragnie dokonywać w tobie i we mnie. A po drugie, są to zmiany, jakie pragnie dokonywać Bóg przeze mnie i przez ciebie. I o ile o tych drugiej płaszczyźnie nie chciałbym się za wiele dzisiaj rozwodzić, oczywiście Bóg posyła nas do pewnych służb. Bóg pragnie, żebyśmy pomagali innym, żebyśmy zwiastowali Ewangelię. To jest niezmienne. O tyle Bóg pragnie przede wszystkim dokonywać żywych zmian we mnie. Bóg pragnie zmieniać twój charakter, zmieniać to, co jest niezmienione. Zgadza się? To, co jest niewłaściwe. Niewłaściwe przyzwyczajenia. W liście do Rzymian, w 12 rozdziale, od 1 wersetu, otwórzmy. Paweł pisze tak: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Natomiast Jakub w swoim liście mówi, że wiara bez uczynków jest jaka? Martwa. Martwa. Paweł, wskazując na pewną dynamikę chrześcijaństwa, porównuje je do biegu. I w drugim do Tymoteusza, w 4 rozdziale, wersety 7-8, czytamy tak. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. Dynamika w życiu chrześcijańskim. Brakuje stateczności. Jednym z elementów tej dynamiki jest czas. W psalmie 90, w 12 wersecie jest napisane: naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. Inne tłumaczenie: naucz nas liczyć dni nasze, a wtedy osiągniemy także mądrość serca. Zła wiadomość jest taka, że czas leci. Powiedział ktoś kiedyś. Ale dobra wiadomość jest taka, że to ty jesteś pilotem. Że to ty sterujesz swoim czasem. Dlatego psalmista Dawid mówi: naucz mnie liczyć dni moje. Naucz mnie gospodarzyć we właściwy sposób moim czasem. W tym się zawiera mądrość. I życie zawsze wiąże się z pewną dynamiką, bo taki właśnie jest czas. I tak jak mówiłem, dwa krótkie zdania z Biblii determinują dzisiejsze kazanie. Pierwszy i drugi punkt. Pierwszy punkt: obecność Boża. Kiedy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. Drugi punkt. Nazwałem to sobie dynamika. Ale zostałem bardzo mocno skonfrontowany przez Słowo Boże, które w liście do Hebrajczyków, bardzo krótki fragment, który ponownie zwalił mnie z nóg. A jest tam napisane tak: biorąc pod uwagę czas. Biorąc pod uwagę czas. Mogę prosić o mój gadżet? I kiedy przeczytałem te słowa, pomyślałem sobie: tak, czas płynie. Zaraz zobaczycie, on tu przyniesie. Czas płynie. Moje życie cały czas płynie. I mogę powiedzieć: straszne, wszystko przemija. To, co było wczoraj, już tego nie ma. I jak zapatruję się na moje chrześcijaństwo, biorąc pod uwagę czas? Kim jestem dzisiaj, a kim byłem wczoraj? To jest fotel z naszego domu. Także musiałem na niego bardzo uważać. Ten fotel ma pewną cechę. Wiecie jaką? Że jest bujany. I ja bardzo lubię w tym fotelu siedzieć, kiedy coś czytam, bo jest bardzo wygodny wbrew pozorom, mimo że jest plastikowy, ale jest tak uformowany, że się w nim bardzo dobrze siedzi. I kiedy usiądę na nim, mogę zaprezentować, to mogę bez problemu się na nim bujać, tak? Mogę usiąść i mogę się bujać. Jestem w ciągłym ruchu. Jestem w ciągłym ruchu? Mogę się bujać mocniej. Mogę się bujać słabiej, ale powiedzcie mi, czy ja mogę, bujając na tym fotelu, zmienić swoje położenie? Czy mogę tak mocno się rozbujać, żeby się znaleźć na drugim końcu sali? Czy mogę tak zrobić? Odpowiedzmy sobie sami. Kiedy wiem, że Bóg pokazał mi ten obraz tego bujanego fotela, pomyślałem sobie właśnie o chrześcijaństwie, o pewnej dynamice. I tak sobie myślę, ile razy w moim życiu jest tak, że właśnie tak wygląda moje chrześcijaństwo. Że bujam się w tym fotelu, wydaje mi się, że cały czas jestem w ruchu. Że cały czas coś się dzieje. Że cały czas w jakiś sposób moje chrześcijaństwo się rozwija. Podczas gdy cały czas jestem w miejscu. cały czas jestem w tym samym miejscu. Być może cały czas napotykam na te same problemy. Być może cały czas borykam się z tym samym grzechem. Zadajmy sobie to pytanie. Być może cały czas mam pewne cechy charakteru, które wiem, że są do zmiany, a ich zmieniać nie chcę. Całe nasze życie wymaga od nas dynamiki. Chrześcijaństwo wymaga dynamiki. Ostatnio oglądałem taki krótki urywek programu na temat samolotów. I pewien fachowiec powiedział tak. Samolot jest stworzony po to, żeby latać. No prawda. Bo kiedy stoi na płycie lotniska, to nie zarabia, a kiedy frunie, to zarabia pieniądze. Tak jest jego przeznaczenie. Mówię, no bardzo proste. Przeznaczeniem samolotu jest pewna dynamika. On ma lądować tylko po to, żeby zatankować, żeby mogli wsiąść pasażerowie, żeby mogli wrzucić swoje bagaże i żeby mógł wznieść się znowu w powietrze, tak? Co więcej, zdarza się nawet tak, że samolot jest dotankowywany w czasie lotu, że nawet nie musi wylądować. I tak sobie to porównałem do chrześcijaństwa i pomyślałem, czy czasami nie jestem takim samolotem, który ma wszystkie predyspozycje, żeby lecieć, a cały czas jestem na płycie lotniska. Cały czas borykam się z usterkami, których nie mogę wyeliminować, żeby wznieść się w górę. Wiecie, chrześcijanie wielokrotnie dzisiaj żyją od konferencji do konferencji, od nabożeństwa do nabożeństwa, od jednego do drugiego wieczoru uwielbienia. I wiecie, siedzą powiedzmy tak w tym fotelu swojego życia i wygląda to mniej więcej tak. Jest jakaś konferencja, to czujemy, że zaczynamy coś, coś zaczyna się dziać, zaczynam się bujać. Kończy się konferencja, ustaje. Jest fajne nabożeństwo, dobre kazanie, zaczynam się bujać. Bóg coś czyni w moim życiu. Kończy się to nabożeństwo, koniec ruchu. Niektórzy mówią, to był taki fajny czas. Mogłem naładować swoje duchowe akumulatory. Wiecie, dla mnie to też bzdura. Akumulatory ładuje się w ruchu, w dynamice. W samochodzie akumulator ładuje się najbardziej, kiedy jest najbardziej rozpędzony. Nasze duchowe akumulatory nie ładujemy na konferencji czy podczas nabożeństwa, ale ładujemy je codziennie na kolanach przed Panem. Możemy się dotankować czasami. Ale nasze miejsce nie jest, obrazowo mówię, na płycie lotniska. Ale nasze miejsce jest w ruchu, w dynamice. Był taki chrześcijanin, który też mógł powiedzieć, ja naładowałem dobrze swoje akumulatory. I wiecie, co później o nim mówili? Czy i nie Saul między prorokami? Czy i nie Saul między prorokami? Ale wiemy, co się potem z nim działo. Czy jego życie się zmieniło? Czy jego serce się zmieniło? Czy porzucił swoje złe zamiary? Tak się stało? Nie. Chrześcijanin, który siedzi w bujanym fotelu, to tak naprawdę stoi w miejscu. Tak naprawdę stoi w miejscu. Pamiętacie przypowieść o talentach? Pamiętacie? Jesteście jeszcze ze mną, czy już śpicie? I ta historia tak naprawdę, przypowieść o talentach kończy się bardzo tragicznie dla pewnego człowieka, który w obawie przed Panem, w obawie przed tym, że coś pójdzie nie tak, że coś się nie uda, stwierdził, lepiej będzie zostać w moim fotelu. lepiej będzie zostać w tym fotelu. On nie był przypadkowo wybrany. To nie jest przypadek, że jesteśmy tutaj. To nie jest przypadek, że Bóg dotknął twojego serca. Ale za tym też idą pewne wymagania, które Bóg pragnie rzucać tobie codziennie. Nie sprostamy nim, siedząc w naszym fotelu i bujając się co jakiś czas. Wiecie, nasz gość w piątek powiedział coś bardzo istotnego. Musimy widzieć Boga, musimy widzieć siebie i musimy widzieć innych. I właśnie na tym polega ta dynamika chrześcijaństwa, że wykorzystujemy czas i możliwości, jakie daje nam Bóg, aby zmieniać rzeczywistość wokół nas. Amen? Boże posłannictwo od lat jest wciąż takie same. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Powróćmy do listu do Hebrajczyków, 5 rozdział, wersety od 11 do 14. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Ja tym fragmentem nikogo nie oskarżam. Ja mówię go przede wszystkim do siebie. Do mnie Bóg bardzo mocno przemówił przez ten fragment i skonfrontował, czy faktycznie jestem chrześcijaninem. Bo jest pewna dynamika w życiu chrześcijańskim. I Pan Bóg zachęca nas do tego, abyśmy nauczyli się właściwie gospodarzyć naszym czasem. Bo w przeciwnym razie, któregoś dnia staniemy przed Nim, i będziemy zdawać relacje. I co on wtedy powie? Sługo dobry i wierny? Czy sługo zły? Mówiąc o drugim punkcie, mówiąc dynamika, oczywiście mam na myśli kroczenie za Chrystusem. W taki sposób, aby nasz kolejny dzień był czymś innym, czymś nowym. Żebyśmy widzieli realny wpływ Boga na nas. Abyśmy widzieli, jak Bóg zmienia nasz charakter, jak Bóg zmienia moje niewłaściwe przyzwyczajenia, jak pozwala Mu czynić swoje dzieło we mnie oraz, że pozwalam i mówię, Panie, oto jestem. Czyń ze mną to, co chcesz. Jestem gotowy czynić Twoją wolę. Psalm 73, 23 werset do 25. Lecz pozostanę na zawsze przy Tobie i wiem, że Ty będziesz po mojej prawicy. Prowadzisz mnie według zamiarów Twoich i przyjmiesz mnie ostatecznie do Twojej chwały. Cóż ja mam w niebie oprócz Ciebie? Poza Tobą nic mnie też nie cieszy na ziemi. Inne tłumaczenie, ale ja zawsze jestem z Tobą. Ty mnie ująłeś za prawą rękę. Radą swoją mnie poprowadzisz, a potem weźmiesz mnie do chwały. Kogóż mam w niebiosach? I poza Tobą nie mam żadnej innej rozkoszy na ziemi. kiedy patrzymy na swoje życie. Ja nie mam prawa ani nie mam jakiejś możliwości, żeby oceniać życie każdego z was. Ja mogę wejrzeć w swoje serce i mogę konfrontować się tylko z tym, jak ja żyję. Jednak Bóg tak mocno do mnie przemówił, że chrześcijaństwo nie definiuje się w ilości modlitw, nie definiuje się w tym, jak często jestem w kościele, czy głośno, czy cicho śpiewam. Chrześcijaństwo nie definiuje się w tym, czy jestem bardzo aktywny, czy też rzadko mnie widać. Ale to, co sprawia, że jestem prawdziwym chrześcijaninem, to obecność Boża w moim życiu. Nic innego. I ta gotowość na powiedzenie, gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. Nie doświadczam żadnych innych rozkoszy, kiedy jestem blisko Ciebie. Ktoś chciałby powiedzieć amen na to? Powstańmy, będziemy się modlić. Wiecie, ja wiem, że ten fragment z listu do Hebrajczyków jest bardzo mocny. I czasami mógłby ktoś poczuć się urażony. Ale wiecie, ja wierzę w to głęboko, że Bóg, kiedy posyła pewne słowo, to nie posyła je po to, żeby ściąć nas całkowicie z nóg. Ale posyła je po to, dlatego, że jest jeszcze nadzieja, jest szansa na zmianę, że jest jeszcze czas, aby coś zmienić w swoim życiu. I jeżeli dzisiaj widzisz, że brakuje czegoś w twoim życiu, że brakuje tej Bożej obecności, że czas ucieka ci przez palce, że życie tak dynamiczne, ale nie widać efektów. Albo za mało jest jeszcze Pana Boga w twoim życiu. To chciałbym, żebyśmy się razem modlili. Drogi Ojcze, dziękuję Tobie za święte Twoje słowo. Tak wiele ten świat nam oferuje. Tak wiele powodów jest, Panie, aby być daleko od Ciebie. Tak wiele powodów jest, aby nie przychodzić do kościoła. Tak wiele powodów jest, aby nie przybliżać się do Ciebie. Jednak my, Panie, wspominając to, jak dobrze jest z Tobą, chcemy być jeszcze bliżej Ciebie. Chcemy być jeszcze bliżej Twojej obecności. Chcemy doświadczać Ciebie na co dzień, Panie. Chcemy tak jak Mojżesz widzieć Ciebie twarzą w twarz. Panie Boże, ja chcę, aby moje życie każdego dnia wyglądało tak, abym obserwował to wszystko, co się dzieje i wyznawał, kiedy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. Nic nie sprawia mi radości, kiedy jestem blisko Ciebie. Abym mógł wyznawać, że wszystko uznaję za śmieci wobec doniosłości, jaką ma poznanie Ciebie, Panie mój Zbawco. Tak modlę się, Panie, abyśmy także poddawali się pod proces Twoich zmian w nas. Abyśmy, Panie, za tydzień już nie byli tacy sami, jak jesteśmy dzisiaj, bo dzisiaj pokazujesz nam to, co jest do zmiany. I, Panie, to trzeba po prostu zmienić. Trzeba wprowadzić w życie. Tak modlę się, Panie, aby Twój Kościół był żywy, nie tylko ze słyszenia, z mówienia, ale, Panie, żeby Twój Kościół był żywy i, Panie, ludzie pragnęli przychodzić do tego miejsca. Aby ludzie pragnęli być tacy, Panie, jaki jest ten Kościół w Nowej Soli. Aby, Panie, ludzie pragnęli iść za Chrystusem, nie dlatego, że ktoś o Nim mówi, ale dlatego, że ktoś Go żywie doświadcza. W imieniu Jezusa oddaję Tobie chwałę, Panie. Amen.